Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W czwartek 7 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. W Rzymie dobiegł końca Europejski Kongres o Katechizacji. Moim gościem będzie delegat Kościoła w Polsce, ksiądz profesor Piotr Tomasik. W związku z rozpoczynającą się jutro pielgrzymką Benedykta XVI do Ziemi Świętej nadamy też rozmowę naszego wysłannika z Polakami żyjącymi w Jordanii. Zaczynamy od aktualności watykańskich.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Salwadoru Eliasa Antonio Saque Gonzalesa. Ten konserwatywny polityk kończy kadencję głowy państwa i 1 czerwca przekaże urząd swemu lewicowemu następcy, Mauricio Funesowi, który zwyciężył w marcowych wyborach. Antonio Saque przebywał w tych dniach w Izraelu i na terytoriach palestyńskich z wizytą prywatną, którą zakończył niemal w przeddzień papieskiej pielgrzymki do Ziemi Świętej.
Po audiencji u papieża prezydent Salwadoru spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone. Podczas rozmów w Watykanie poruszono szereg kwestii o charakterze wewnętrznym i międzynarodowym. Podkreślono m.in. zaangażowanie tego środkowoamerykańskiego kraju na rzecz współpracy handlowej, walki ze zorganizowaną przestępczością, edukacji, troski o emigrantów i awansu społecznego. Zwrócono także uwagę na dobre relacje między Kościołem a państwem panujące w Salwadorze. Wyrażono nadzieję na ich ugruntowanie, co przyczyniłoby się do postępu duchowego oraz umocnienia pokoju i rozwoju.
Wieczne Miasto to centrum Kościoła Powszechnego, który zachowując jedność wiary z papieżem, jest międzynarodowy i obejmuje cały świat. Dlatego służba u boku biskupa Rzymu ma wymiar uniwersalny, wskazał Benedykt XVI, spotykając się ze swymi gwardzistami oraz ich krewnymi i przyjaciółmi. Wśród nich było 32 nowych rekrutów Gwardii Szwajcarskiej, którzy wczoraj złożyli przysięgę.
Waszą służbę, którą pełnicie dzień i noc w Pałacu Apostolskim oraz na posterunkach w Państwie Watykańskim, można ogarnąć jednym spojrzeniem. A jednak jest ona zarazem uniwersalna. Szybko będziecie mogli się zapoznać z 3 wymiarami, które obejmują was jakby koncentryczne kręgi. Waszym zadaniem jest chronić następcę apostoła Piotra. Pełnicie tę służbę przede wszystkim w domu papieża. Pełnicie ją w Rzymie, z dawien dawna nazywanym Wiecznym Miastem. A tutaj, u grobów apostołów Piotra i Pawła, gdzie mieszka papież, znajduje się serce Kościoła katolickiego. Gdzie zaś jest serce i centrum, tam też obecny jest cały świat.
Papież wyraził gwardzistom szwajcarskim nadzieję, że czas spędzony na służbie wojskowej w Rzymie sprzyjać będzie ich rozwojowi duchowemu i ludzkiemu.
Sekretarzem Kongregacji dla Kościołów Wschodnich mianowany został dotychczasowy rektor Papieskiego Instytutu Studiów Wschodnich, ojciec Cyril Wasil. Równocześnie papież wyniósł tego 44-letniego słowackiego jezuitę do godności arcybiskupiej. Urodzony w Koszycach, studiował on teologię w Bratysławie i w 1987 roku przyjął święcenia kapłańskie. Był początkowo księdzem grecko-katolickiej diecezji w Preszowie. Po 3 latach wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Uzyskał doktorat ze wschodniego prawa kanonicznego na Orientale w Rzymie i od 15 lat wykłada tam tę dyscyplinę. Rektorem tego instytutu został przed 2 laty. Ojciec Wasil był też konsultorem 4 watykańskich dykasterii, w tym Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, w której obecnie obejmuje najwyższe po prefekcie stanowisko.
Jutro Benedykt XVI wyruszy do Jordanii, skąd rozpocznie 8-dniową pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Jordańczycy oczekują od papieża przesłania nadziei. W Ammanie jest nasz wysłannik, ksiądz Józef Polak.
Miejsca, w których będzie papież, są już przygotowane i od dziś nie ma na nie wstępu. Również od dziś trasę papieskiego przyjazdu zdobią jordańskie i watykańskie flagi. Dla uczestników przygotowano okolicznościowe czapeczki, biało-czerwone jordańskie szarfy z flagami obu państw oraz koszulki z wizerunkiem króla i papieża, ozdobione arabskim napisem „Jedność i pokój dla Bliskiego Wschodu i dla całego świata”. Na wieczornej konferencji prasowej miejscowy biskup łaciński Salim Sajek zaznaczył wczoraj, że podróż ta ma charakter duszpasterski. Papież przybywa jako pielgrzym. Zdaniem biskupa Sajega wizyta może się przyczynić do umocnienia dobrze tu się układających relacji międzyreligijnych oraz ożywienia ruchu pielgrzymkowego. Choć Amman w wielu miejscach przypomina wielki plac budowy, nowe inwestycje wstrzymano. Nie wszyscy żyją tu dostatnio. Dobrze o tym wiedzą pracownicy Caritas, pomagający najbiedniejszym niezależnie od wyznawanej religii. Wielu młodych na życiowym starcie stawia czoła realnym problemom, również materialnym. Jordanii potrzeba nadziei takiej, która wzmocniłaby społeczeństwo, a do tego papież może się przyczynić. Ksiądz Józef Polak, Amman, Radio Watykańskie. W ważnym dniu dla polskiej Polonii w Ammanie gościmy w polskiej ambasadzie tutaj właśnie, w stolicy Jordanii. Dzień ważny z tego względu, że następuje zmiana na stanowisku chargé d'affaires, a z nami ustępujący chargé d'affaires, pan
Piotr Bargłowski.
Jego następca, pan
Krzysztof Bojko.
Oraz pani
Katarzyna Jaworowska.
Proszę państwa, to jest dobra okazja do tego, żeby przedstawić światu nasze polskie środowisko, tutaj właśnie żyjące. Także będzie okazja, żeby powiedzieć o Polonii Izraelskiej, dlatego że pan nowy chargé d'affaires na tamtej placówce właśnie do tej pory przebywał. Jaka jest Polonia Jordańska?
Polonia Jordańska składa się głównie z pań, które są żonami Jordańczyków i przebywają tutaj już od ponad 20 lat. Panie stanowią grupę około 80 osób. Niektórzy mężowie również posiadają polskie obywatelstwo, więc zaliczamy ich do Polaków. Jest też grupa już potomków tych małżeństw. Jest to około 200 osób.
Skoro przeważają panie, do pani w takim razie się zapytamy, czy garną się do tego, aby trzymać kontakt ze sobą, być razem?
Oczywiście Polki spotykają się w różnych sytuacjach. Skupiają się przy ambasadzie, przy okazji spotkań okolicznościowych organizowanych przez naszą ambasadę.
Rozmawiamy w kontekście wizyty Benedykta XVI w Jordanii. Czy jest zainteresowanie jordańskiego społeczeństwa w ogóle tą wizytą? Jeżeli tak, to dlaczego?
Zainteresowanie jest bardzo duże, o czym świadczą również przedsięwzięcia organizacyjne związane z wizytą papieża. Także organizatorzy i władze spodziewają się dużego uczestnictwa miejscowych chrześcijan, a także pielgrzymów.
Korzystając z tego, że pan nowy chargé d'affaires był wcześniej na placówce w Izraelu, proszę pana, różnica, jeżeli chodzi o strukturę Polonii. Z pewnością w Izraelu Polonii jest więcej, a przede wszystkim osób mówiących po polsku jest dużo więcej.
Naturalnie różnice są duże między Izraelem a Jordanią. Po pierwsze z tego względu, że Polonia jest liczniejsza, to jest grono do kilku tysięcy osób. Możemy rozróżnić zarówno tą starą Polonię, czyli głównie Polki, które przyjechały jeszcze żołnierzami Andersa żydowskiego pochodzenia i w Izraelu zostały, jak i z Polkami, bo głównie są to panie w każdym przypadku, które poślubiły głównie w latach 70. i 80. obywateli Izraela pochodzenia arabskiego, jak również są to Polacy, którzy w latach 90. przyjechali do pracy, również zresztą głównie Polki, poza Polonią stricte, tymi kilkoma tysiącami osób, zresztą zrzeszoną w takich dwóch organizacjach, których jedna działa w Izraelu, a druga w autonomii palestyńskiej. Kilkaset tysięcy obywateli Izraela, jak wszyscy wiemy, jest pochodzenia polskiego i bardzo, bardzo wielu ludzi z tej grupy nadal mówi po polsku i utrzymuje polskie tradycje.
Jeżeli chodzi o obecną wizytę, oczywiście to jest takie pytanie może nieco wybiegające papieską i w Jordanii, i w Ziemi Świętej. W obecnej sytuacji, nawet politycznej, co ona może wnieść?
Myślę, że w obecnej sytuacji może wnieść bardzo dużo, uwzględniając napięcie, jakie w regionie od 2000 roku panuje od wybuchu drugiej intyfady. Mam nadzieję, że doprowadzi do pewnego uspokojenia sytuacji. Ja byłem świadkiem podobnych wydarzeń w 2000 roku w Izraelu, gdy nasz polski papież Jan Paweł II odwiedził wtedy Izrael i obszary autonomii palestyńskiej. Od tej wizyty w marcu 2000 roku aż do wybuchu intyfady naprawdę sytuacja uległa poprawie i te relacje się polepszyły. No niestety potem doszło do pogorszenia tych relacji.
Korzystając z okazji, chciałbym to samo pytanie skierować do was w jordańskiej rzeczywistości i obecnej sytuacji. Co ta wizyta papieska może wnieść?
Jordania jest krajem zamieszkałym również przez Palestyńczyków. Około 60% społeczeństwa stanowią Palestyńczycy i ta część społeczeństwa, ale także cała Jordania i władze wyrażają nadzieję w wizycie papieża na wznowienie i dalszą kontynuację procesu pokojowego Tutaj relacje pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami są bardzo dobre, więc również cała Jordania, nie tylko chrześcijanie, bardzo chętnie witają papieża i jest to dla nich wydarzenie dużej rangi i dużego prestiżu dla kraju.
Proszę Państwa, przy okazji papieskiej wizyty w Jordanii, w Izraelu, gościliśmy w polskiej placówce, w polskiej ambasadzie.
W Rzymie dobiega dziś końca Europejski Kongres na temat katechezy. Spotkania takie odbywają się co 3 lata. Uczestniczą w nich przedstawiciele episkopatów odpowiedzialni za katechezę w danym kraju. Z Polski przybyli księża Roman Murawski oraz Piotr Tomasik. Tematem tegorocznego kongresu jest katecheza i pierwsze głoszenie Ewangelii. Zdaniem księdza Tomasika, koordynatora Biura Programowania Katechezy, temat obrad ma zasadnicze znaczenie dla właściwego zrozumienia szkolnych lekcji religii w Polsce.
Pierwsze głoszenie Ewangelii to jest zarówno głoszenie Ewangelii misyjne do ludzi, którzy nie znają Chrystusa, jak również głoszenie Ewangelii do osób ochrzczonych, które Chrystusa mogły poznać, natomiast żyją w rodzinach całkowicie obojętnych, ateistycznych. I to poznanie Chrystusa jest zupełnie niewystarczające do tego, żeby żyć wiarą chrześcijańską.
Co to wspólnego ma z katechezą? Czyżby w Europie było aż tak źle, że dzieci, które przychodzą na katechezę, po raz pierwszy o Chrystusie słyszą i Ewangelii?
Z katechezą to ma tyle wspólnego, że pierwsze głoszenie Ewangelii musi poprzedzać katechezę. Katecheza bowiem jest kierowana do osób wierzących. Natomiast w sytuacji polskiej, to jest bardzo interesujące, ma to wiele wspólnego z nauczaniem religii, które jest częścią katechezy Kościoła, natomiast całej katechezy nie wypełnia wszystkich jej funkcji. Na lekcje religii przychodzą zarówno ludzie głęboko wierzący, czy dzieci z takich rodzin, jak i dzieci i młodzież z rodzin, których nie żyje się na co dzień wiarą chrześcijańską. I właśnie pierwsze głoszenie Ewangelii to jest również jedno z zadań szkolnych lekcji religii w Polsce.
Przed bodajże 2 laty Benedykt XVI w przemówieniu do szwajcarskich biskupów ad limina mówił, że w jego rodzimej Bawarii na przykład poziom katechizacji jest zatrważający, że dzieci wychodzą ze szkoły kompletnie bez znajomości podstawowych rzeczy. Czy tutaj na tym kongresie o tej sytuacji, takiej dość kulejącej katechezy się też mówi, czy nie?
Na tym kongresie zasadniczo nie mówi się o nauczaniu religii, tylko o tej funkcji pierwszego głoszenia Ewangelii. Ja przed chwileczką powiedziałem na temat sytuacji polskiej, natomiast spotkania z delegatami i te relacje z poszczególnych krajów wskazują na to, że w każdym kraju jest sytuacja zupełnie inna. Rozmawiałem z przedstawicielami Rosji, tam często jest to budowanie kościoła od nowa. Inna jest sytuacja we Francji, Belgii, inna w Hiszpanii czy we Włoszech. Lekcja religii w różnych warunkach, w różnych sytuacjach i prawnych, i społecznych, w różnych krajach Europy inne funkcje pełni i inne ma zadania.
Wspomniał ksiądz o takich krajach jak Belgia, jak Francja, czyli ja mówiłem o Bawarii, czyli o krajach z wielkimi tradycjami, krajach, które bardzo głęboko przejęły się soborem, miały za swoich biskupów ojców soborowych i w tych krajach widzimy, że Kościół jakoś dość wyraźnie kuleje, że wiara słabnie. Pierwsze pytanie, które się pojawia, czy to również nie jest wina katechezy? Jak ksiądz myśli?
Ja myślę, że tych powodów jest bardzo wiele. Sytuacja jest bardziej złożona. Nie dotyczy tylko sprawy katechezy. Oczywiście katecheza często albo była zaniedbywana, albo też była kierowana tylko i wyłącznie do elit, albo też lekcja religii przestawała mieć jakiekolwiek odniesienia katechetyczne. I myślę, że jeśli o tę ostatnią sprawę chodzi, my w Polsce tego się ustrzegliśmy. Jestem przeciwnikiem mówienia o katechezie szkolnej, bo to jest takie zaklinanie rzeczywistości, jakby w ramach lekcji religii można było wypełnić wszystkie funkcje katechezy. Tak nie jest. Natomiast z drugiej strony ta lekcja religii musi być bardzo mocno związana z katechezą i o tyle, ile można w szkole wypełniać pewne funkcje katechezy. Przede wszystkim powinna ewangelizować. Wydaje mi się, że w tych krajach, o których mówimy, to albo lekcji religii w ogóle nie było, Francja powiedzmy, albo też lekcja religii jak w Bawarii była lekcją szkolną, natomiast zbytnio wycofywała się z tego aspektu ewangelizacyjnego czy katechetycznego. Tutaj widziałbym jedną z przyczyn, ale oczywiście to nie jest przyczyna jedyna. Tutaj raczej socjologów należałoby też pytać o religii.
Na tym kongresie przedstawiciele różnych kościołów europejskich dzielą się swoimi doświadczeniami. Czym kościół w Polsce w dziedzinie katechetyki, katechezy może chciałby się podzielić, czy może ubogacić inne kościoły?
No jesteśmy w jakiś sposób ograniczeni tematem. Nie będziemy mówić o wszystkim, co wiemy, wszystkim, czym chcemy ubogacić. Organizatorzy kongresu podają taki, a nie inny temat. Wspólnota chrześcijańska i pierwsze głoszenie Ewangelii to jest w aspekcie działalności Kościoła polskiego przede wszystkim mocne podkreślanie tego pierwszego głoszenia w niektórych materiałach katechetycznych. I tutaj chciałbym powiedzieć o sprawie, która jakby dokonuje się obecnie. Jesteśmy u progu zmian, jeśli chodzi o podstawę programową katechezy. I myślę, że to zagadnienie pierwszego głoszenia Ewangelii się pojawi. Widzimy w Polsce coraz mocniej postępującą laicyzację i dlatego to zadanie pierwszego głoszenia Ewangelii w ramach lekcji religii, wykorzystania tych lekcji religii właśnie dla pierwszego głoszenia Ewangelii jest sprawą palącą, tak się wydaje. Natomiast oczywiście to pierwsze głoszenie Ewangelii zostanie zawieszone w próżni, jeżeli skończy się tylko na szkole i wciąż ważnym postulatem opisanym w polskich dokumentach katechetycznych, różnie realizowanym jest forma duszpasterstwa katechetycznego w ramach parafii, obejmującego całe 12 lat nauki w szkole. Mówię tu oczywiście o dzieciach i młodzieży, ale pierwsze głoszenie to również zadanie katechezy dorosłych.
Czy z tego, co ksiądz tutaj słyszał już na tym kongresie, z rozmów w kuluarach, o tym, co dzieje się w innych kościołach, czy coś z tego warto przenieść na polski grunt?
Znaczy, moment, w którym znajdujemy się obecnie, to jest stwierdzenie, które jest bardzo częste, ale myślę, że intelektualnie i duszpastersko może być płodne, że możemy więcej powiedzieć o tym, czym pierwsze głoszenie nie jest, niż o tym, czym jest. Mianowicie widzimy zderzenie mentalności postmodernistycznej, w której fundament tożsamości jest usuwany w sposób programowy i z drugiej strony chcemy głosić Ewangelię, co domaga się stanięcia mocno na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Więc pojawia się pytanie, w jakim języku to robić i czy przypadkiem naszym zadaniem nie jest nauczenie młodych ludzi, dorosłych ludzi tego języka, który pozwoliłby na przyjęcie Ewangelii, tych pojęć, które pozwoliłyby na przyjęcie Ewangelii. To jest oczywiście wbrew logice często współczesnego świata, nie całego oczywiście, ale wielu aspektów współczesnego świata. Natomiast wydaje się, że ta pierwotna rzecz jest potrzebna, ta pierwotna działalność.
Łączymy katechezę z właśnie z głoszeniem Ewangelii, z pierwszym głoszeniem. Czy katecheci do takiego głoszenia są przygotowani? Czy nauczyciele religii są w stanie być tymi głosicielami, świadkami, misjonarzami?
Wydaje mi się, że tak. Zawsze z nauczycielami religii jest ten problem. Jeżeli chodzi o przygotowanie warsztatowe czy przygotowanie intelektualne, jest ono moim zdaniem w Polsce wystarczające. Rzecz jest w motywacji i świadomości tego, jaką misję się wykonuje. No, jeżeli katecheta jest dobry, on ma tę świadomość pogłębioną i zrozumienie, że działa w imieniu Kościoła. Jest bardzo wielu takich katechetów. Natomiast jeżeli tej świadomości nie ma, no to nie będzie również efektów. I to zarówno efektów na płaszczyźnie pierwszego głoszenia Ewangelii, jak i efektów na płaszczyźnie takiej szkolno-intelektualnej. Jeżeli uczy się religii bez ducha, to nie jest się w stanie zaszczepić pewien entuzjazm wiary, który jest potrzebny do poznawania Jezusa Chrystusa.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, że rozmawiałem z księdzem Piotrem Tomasikiem, uczestnikiem Europejskiego Kongresu na temat katechizacji. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.